niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego czytamy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 9. To jest czas bardzo pięknych, wspaniałych dni, cała oktawa, cały tydzień wielkanocnego świętowania, w którym czytamy, rozważamy różne przekazy ewangeliczne o zmartwychwstaniu Jezusa, o chrystofaniach, czyli objawieniach się zmartwychwstałego swoim uczniom, swoim uczennicom, więc jest to taki piękny ciąg wielkanocnej radości, którą przynosi nam Boże Słowo. Ale również to Słowo Boże będzie nas pouczało o rzeczywistości wiary paschalnej, tej decyzji, tej postawy, która dziś również może nam dopomóc przeżywać zmartwychwstanie Jezusa w naszej codzienności. Aby ta lektura była dla nas owocna, głęboka, aby mogło przeniknąć różne wymiary naszego życia, poprośmy o moc i działanie Ducha Świętego w naszych sercach. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Jana. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Rozdział 20 Ewangelii Janowej rozpoczyna opowiadanie o zmartwychwstaniu Jezusa. Wcześniejszy rozdział 19 zakończył się wiadomością o pogrzebie Jezusa przygotowanym przez Józefa z Arymatei i Nikodema. Józef z odwagą poprosił Piłata o ciało Jezusa i ofiarował mu własny grób. Nikodem przyniósł wielką ilość wonności, jak na pogrzeb wielkiego króla. Na koniec pojawia się wzmianka o rozpoczynającym się szabacie, co oddala uczestników bolesnych wydarzeń od grobu Jezusa. Po zakończeniu szabatu są tam znowu. Janowi nie chodzi jednak tylko o przekaz tych faktów. O tym, że Jezus został pogrzebany, potem, że ci, którzy przybyli do grobu, zobaczyli, że ten grób jest pusty, że dokonało się orędzie o zmartwychwstaniu Jezusa, potem spotkanie z Nim. Jan pokazuje historię uczniów w ich dochodzeniu do wiary w żyjącego Pana. W tym właśnie celu, aby następnie odbiorcy Ewangelii wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Ewangelista Jan wskazuje na początku nową chronologię. W kalendarzu żydowskim to szabat był centrum tygodnia. Teraz to się zmienia. Ten pierwszy dzień to nie tylko odniesienie do pierwszego dnia nowego tygodnia po siódmym dniu szabatu. To nie kolejny dzień, ale jeden, jedyny taki. Od tej pory to nie Pascha żydowska, ale zmartwychwstanie Jezusa będzie centrum dziejów świata. Jako pierwsza wyrusza do grobu Maria Magdalena. W Ewangeliach synoptycznych jest mowa o kilku kobietach. Mateusz wymienia nam Marię Magdalenę i drugą Marię, Marek Marię Magdalenę, Marię i Salomę, Łukasz Marię Magdalenę, Joannę i Marię. A zatem widzimy, że Maria Magdalena pojawia nam się we wszystkich ewangelicznych opisach o zmartwychwstaniu Jezusa. Według Ewangelii Łukasza Maria Magdalena została uwolniona przez Jezusa od 7 złych duchów i towarzyszyła mu w drodze z Galilei do Jerozolimy. Trwała wiernie pod jego krzyżem, a teraz, zanim wstanie słońce, idzie oddać cześć umiłowanemu nauczycielowi. Jest właśnie już wspominany pierwszy dzień tygodnia według żydowskiej chronologii, niedziela, po świątecznym szabacie. To jakby pierwszy dzień nowego stworzenia. Ranek, o którym tutaj mówi nam ewangelista, wczesny ranek, to godziny pomiędzy 3 a 6 rano. Ciemność, o której tu słyszymy, to nie tylko wskazówka chronologiczna, czy też ukazanie gorliwości Marii, która już nie może wytrzymać i właśnie biegnie do grobu. Jan chce powiedzieć, że uczennica Jezusa jeszcze znajduje się w mroku, w ciemności śmierci. Jezus jest dla niej umarły. Światłość świata musi się objawić. Jest to również aluzja do Księgi Rodzaju, która mówi, że pierwszym dziełem stworzenia było oddzielenie światłości od ciemności. Jan jakby nawiązuje do tego. Oto objawi się absolutna nowość. Chrystus zmartwychwstały. Pan nowego stworzenia. Jak na razie widzi grób i kamień odsunięty od grobu. W Ewangelii Markowej kobiety idąc do grobu martwią się, kto im odsunie kamień. Według Ewangelii Mateusza kamień odsunął anioł. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Otóż to odniesienie do anioła bardzo wyraźnie nam pokazuje, że tym, który przezwyciężył rzeczywistość śmierci, zerwał kajdany śmierci, to co było największą przeszkodą w człowieka, to jest sam Bóg, który posyła swojego anioła, objawiającego absolutną wszechmoc i prymat Boga wobec każdej ludzkiej śmierci. Jest to dla Marii ogromne zaskoczenie, tego się po prostu nie spodziewała. W starożytności czasami ludzie mieli do czynienia z profanacją grobów, z wykradaniem zwłok, czy próbą też poszukiwania skarbów w grobach przez rabusi, więc Maria jest tutaj przerażona, widząc otwarty grób, chce coś zrobić i szuka pomocy u apostołów. Biegnie więc do Szymona Piotra i do drugiego ucznia umiłowanego i przekazuje wiadomość o zniknięciu ciała Pana. Także Maria Magdalena tutaj jakby sugeruje wykradzenie, zabrano Pana z grobu. Według Marii Jezus powinien być w grobie, nie ma innej możliwości. Ona chciała go uczcić, chciała przeżywać tutaj swoją żałobę. Dla Marii Jezus cały czas jest umarły. I po raz pierwszy Maria straciła Jezusa w momencie jego śmierci. A teraz traci również to, co po nim pozostało, czyli jego ciało. Ta jej strata jest ogromna. I Maria tu odnosi się do autorytetu wspólnoty, do Piotra, aby potwierdzić to, co się wydarzyło. O wizycie Piotra w pustym grobie czytamy też w Ewangelii Łukasza 24:12. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Informacja przekazana przez Marię Magdalenę przyczynia się do udania się uczniów do grobu. Piotr reprezentuje tu oficjalne oblicze Kościoła, ma zweryfikować prawdę o pustym grobie. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. Drugi anonimowy uczeń, którego Jezus kochał, jest identyfikowany z Janem, apostołem i ewangelistą. Choć w czwartej Ewangelii pełni funkcję symboliczną, oznacza model doskonałego, wiernego do końca ucznia Jezusa, który stanowi przeciwwagę zdrajcy. Jest blisko w momencie śmierci, rozpoznaje Jezusa po zmartwychwstaniu. Choć biegną razem, uczeń wyprzedza Piotra. Niektórzy widzą tu aluzję do młodszego wieku ucznia, a inni przypuszczają, że umiłowany uczeń wykazywał większe pragnienie wniknięcia w tajemnicę Jezusa. Niektórzy też uważają, że Piotr nie znał miejsca, w którym Jezus był pochowany, bo po swoim zaparciu się uciekł, wycofał się, natomiast umiłowany uczeń pozostał z Jezusem do końca, był pod krzyżem i uczestniczył również w jego zmartwychwstaniu. Ten obraz jednak pokazuje nam taką niezwykłą prawdę, że każdy pokonuje na swój sposób drogę do wiary w zmartwychwstanie. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł także potem Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Uczeń przybywa pierwszy i nachyla się do grobu i widzi leżące płótna. Jego spojrzenie jak na razie tylko potwierdza fakty. Oznacza to, że ciało nie zostało wykradzione w pośpiechu. Wtedy płótna leżałyby w nieładzie, może nawet poza grobem. Jednak nie ma tutaj żadnej sugestii, takiej bardziej szczegółowej, dotyczącej wyglądu płótna. Uczeń jednak nie wchodzi do grobu. Niektórzy widzą tu szacunek wobec pierwszego z apostołów, inni sądzą, że umiłowany uczeń pragnie zachować przepisy dotyczące czystości rytualnej, a ta wymagała, aby trzymać się z daleka od wszelkich miejsc związanych z pochówkiem. Przybywa następnie Piotr, pierwszy wiarygodny świadek. W pierwszym liście do Koryntian 15:5 czytamy właśnie o tym, jak Piotr przez spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym jest właśnie tym wielkim, wiarygodnym świadkiem prawdziwości zmartwychwstania Jezusa. Tutaj widzimy go, jak wchodzi do grobu. Widzi podobnie jak uczeń płótna i jeszcze chustę. Jezus był w grobie okryty podobnie jak Łazarz. Jednak jego wyjście z grobu było zupełnie inne. Łazarz wyszedł cały obwiązany opaskami, bo powrócił do swojego ziemskiego życia. Czyli nadal jakby na nim spoczywała ta konieczność śmierci. Jezus zmartwychwstały przechodzi natomiast do życia nowego. Więcej już nie umiera. Już śmierć przezwycięża w sposób absolutny. Dlatego pozostawia również płótna pogrzebowe. Piotr widzi podobnie jak uczeń płótna i widzi jeszcze chustę. Więc jest to taka dokładniejsza identyfikacja tkanin, które okrywały ciało i głowę Jezusa. Jest on tutaj naocznym świadkiem. Widzi i poświadcza obecność układ tkanin, które nie zawierają w sobie ciała. Chusta leży oddzielnie na jednym miejscu, czyli tam, gdzie leżała głowa Jezusa. Pośmiertne szaty Jezusa są jakby nienaruszone ręką ludzką. Chusta przywołuje tu zasłonę Mojżesza, który ukrywał twarz po rozmowie z Bogiem. W drugim liście do Koryntian 3:13-18 Paweł nawiązuje do tego, mówiąc o poznaniu. Zasłona Mojżesza odsłania się w Chrystusie, a zmartwychwstanie to właśnie ten moment objawienia się chwały Bożej i Piotr staje się świadkiem tej właśnie chwały. Niektórzy uważają, że patrzenie Piotra jest głębsze, że to jego przyglądanie się wskazuje na wymiar kontemplacyjny, że to patrzenie ma prowadzić do wiary. Jednak nie ma tutaj o tym mowy. Piotr w tradycji Kościoła jest świadkiem zmartwychwstałego, bo go spotkał, bo Jezus mu się ukazał. O tym czytamy w 1 Koryntian 15:5. i ukazał się Kefasowi. A zatem właśnie czwarta Ewangelia nic nie mówi o reakcji Piotra. Ewangelista Łukasz natomiast relacjonuje jego zdziwienie. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Łukasz 24:12. A zatem paschalna wiara Piotra musi dojrzeć w spotkaniu z Jezusem i z Jego przebaczającą miłością. Po tym spotkaniu Piotra z pustym grobem, do tego grobu wchodzi również umiłowany uczeń. I ponownie spogląda na to, co się tam znajduje. Być może sam wygląd i kształt pozostawionych płócien wskazywał na niezwykłe opuszczenie tego miejsca przez żywego Jezusa. Ten sam Jezus będzie przecież przechodził przez zamknięte drzwi, a zatem płótna pogrzebowe nie stanowiły dla niego żadnej przeszkody. To jego spojrzenie już w tym momencie oznacza widzenie przez wiarę. Dostrzeżenie znaku działania samego Boga. Widzenie staje się wiarą. Uczeń zobaczył w tym, co oglądał, działanie samego Boga. I to jest właśnie wiara. To nie jest jeszcze oglądanie Jezusa w ciele, ale ta wewnętrzna pewność, że On żyje. Uczeń nie zdobywa tej wiary dzięki komuś, nie konsultuje, nie sprawdza, nie żąda, aby zobaczyć zmartwychwstałego. Jest to ideał ucznia, którego miłość prowadzi do wiary. Dlatego szczęśliwi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a zobaczyli. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Tak się kończy ten nasz fragment i ewangelista bardzo mocno to podkreśla, że uczniowie jeszcze w tym momencie nie rozumieją pisma, zapowiedzi proroków, które przywoływał sam Jezus, czy zapowiedzi samego Jezusa o swojej męce i zmartwychwstaniu. Stąd pomocą w dojściu do wiary paschalnej jest dla nich znak pustego grobu i widok płócien. Na tym etapie dla nich to było niezbędne. Natomiast w Ewangeliach synoptycznych znajdujemy wiele zapowiedzi śmierci, zmartwychwstania wypowiadanych wprost przez Jezusa. Również przepowiadanie apostołów jest zbudowane na wykazaniu, że spełniły się obietnice zawarte w pismach. Kiedy powstawała czwarta Ewangelia, już pisma, listy świętego Pawła, Ewangelie, dzieje apostolskie istniały i były znane. Spełnione pisma to również teksty Starego Testamentu mówiące o zmartwychwstaniu, choć najczęściej były one odnoszone do czasów ostatecznych. Mamy tu zapowiedź proroka Izajasza 25:7-8. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. Izajasz 26:19. Ożyją twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości. Psalm 16:10. Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. Ozeasz 6:2. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Jezus jest też cierpiącym sługą Pańskim, o którym pisał Izajasz. Jest to tekst, który ze wszystkich tekstów Starego Testamentu w sposób najbardziej ewidentny zapowiada nam Jezusa, Jego mękę i również zmartwychwstanie. Izajasz 53:10-12. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Że Jezus jest prawdziwym barankiem Bożym złożonym w ofierze za życie świata, jest prawdziwą świątynią zburzoną przez ludzi, ale podniesioną z upadku, w której oddaje się kult Ojcu w duchu i w prawdzie. Także te zapowiedzi, one były w Starym Testamencie, jednak na tym etapie uczniowie jeszcze nie potrafili zrozumieć Pisma, do czego uzdolnił ich sam Jezus zmartwychwstały, udzielający im swego ducha. Jednak czytelnicy Ewangelii są już w innej sytuacji. Rozumieją Pisma, posiadają świadectwo Ewangelii, dlatego nie potrzebują już innych dowodów czy znaków. Jezus jest obecny w swoim uwielbionym ciele, jest w Słowie, sakramentach Kościoła, świadectwie uczniów. Wszyscy wezwani są do przechodzenia od wiary w to, co widoczne, w znaki, do wiary paschalnej, opartej na działaniu Ducha Świętego. I możemy spróbować ten obraz ewangeliczny odnieść do naszego życia, zadając sobie te pytania, gdzie zastaje mnie zmartwychwstanie Jezusa? Czy nadal tkwię w ciemności, patrzę na świat przez pryzmat śmierci, tego tylko co doczesne? Czy Jezus jest Panem życia? Gdzie Go szukam? Co jest jeszcze we mnie grobem i ciemnością? Czy świadectwo Pisma staje się dla mnie iskrą rozpalającą moją wiarę w zmartwychwstanie? Co wnosi dziś w moje życie zwycięstwo Jezusa? Czy jestem, czy staję się wiarygodnym świadkiem zmartwychwstania? Czy inni, patrząc na mnie, widzą odbicie blasku nowego życia? Co chcę dziś usłyszeć od zmartwychwstałego Pana? Co chcę Mu dziś powiedzieć? Przyjmijmy dar tego słowa i przyjmijmy całą tradycję Pisma, Bożych zapowiedzi, jako tę największą, najważniejszą pieczęć. Bóg dał nam obietnice i one dziś wypełniają się dla nas w Jezusie Chrystusie.